Żebyście zapamiętali, jaki był teraz wykład, to ja opowiem wam taką krótką historyjkę, która miała miejsce kiedyś w Zborze Warszawskim. Też było tak jak teraz, już tam któryś wykład z rzędu i jeden brat taki już przysnął sobie. I tak wszyscy widzieli, że śpi i brat prowadzący też to zauważył i w trakcie zawołał tego brata, wywołał do odpowiedzi, ten brat się obudził. Bracie, o czym my teraz mówimy tutaj? My wszyscy tacy, że brat zaraz przeprasza, a brat się oszustu tak mówi, bracie, my tu mówimy o naszym Panu Jezusie Chrystusie. I bratosło, temat naszego rozważania właśnie będzie o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Często mówimy o wielu rzeczach, a to jest tak naprawdę jeden z ważniejszych tematów Słowa Bożego. Tu na przerwie rozmawialiśmy z bratem, że niektórzy nawet nie wiedzą, w jakiej był narodowości, gdzie się urodził, ale kiedy i gdzie swój początek miał Jezus Chrystus? Wbrew pozorom nie jest to takie proste, jakbyśmy spytali ludzi na ulicy, nie wiem, czy ktoś potrafiłby odpowiedzieć. A odpowiedź znajdujemy w Słowie Bożym i też znajdujemy na początku jednej z Ewangelii, Ewangelii Jana, pierwszy rozdział i pierwszy werset. Na początku było Słowo, a ono Słowo była u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało. Żeby mieć pewność, że to chodzi o Pana Jezusa, to jeszcze przeczytamy pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Co było od początku, cośmy słyszeli, cośmy oczyma naszymi widzieli i na cośmy patrzyli i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. Czyli, że to nie było jakieś słowo, bo ja teraz mówię słowa i to też są słowa, ale tych słów nie można dotknąć, nie można na nich patrzeć i ręce nie mogą nasze tego dotknąć. Czyli gdy apostoł Jan mówi o słowie, słowie żywota, to chodziło mu o kogoś, kto można było dotknąć i zobaczyć, czyli o naszego Pana. I ten sam ewangelista Jan mówi, że to było na początku. U Boga na początku było słowo, logos. Po grecku. Ten werset jest o tyle trudnym wersetem, że niektórzy mówią, że Pan Bóg mówi, że słowo było na początku, ale że to słowo, czyli Jezus, był Bogiem. Biblia grecka nie była pisana dużymi i małymi literami, tylko ciąg dużych liter. W związku z tym nie możemy powiedzieć, czy to słowo Bóg było napisane z dużej litery, czy z małej. W Biblii słowo Bóg jest nazwą, może być pisane w naszej Biblii z dużej litery, jest nazwą własną dla konkretnego Boga. Ale chociaż tak nie było, to jednak każdy język ma w jakiś sposób wyróżniki, żeby określić. Niektóre języki, na przykład uczą się dzieci po angielsku, to mają taki wyróżnik D, że przed słowem jest jakieś malutkie słówko, które mówi. U nas jest mowa ten, tamten i w języku greckim też ten tekst, jakbyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć, to brzmi tak. Na początku było słowo i słowo była u, jest zaimek podany, u tego Boga. Nie jest tłumaczone, ale wiadomo, że chodzi o tą osobę. I Bogiem było słowo, ono było na początku i znowu jest zaimkiem u tego Boga, u jakiegoś konkretnego Boga, czyli wyróżnia, że jest jakiś Bóg inny od tego Boga, którym jest Słowo. Zobaczymy, że inne wersety, że to nie jest tylko gramatycznie potwierdzone, ale również inne miejsca Słowa Bożego podkreślają, że Bóg Stwórca, Bóg Wszechmogący, to jest inna osoba niż Jezus. Aniołowi zboru laodycejskiego napisz, a to mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Oto, czy Pan Jezus jest stworzony, czy zrodzony, to w pierwszych wiekach chrześcijańskich toczyły się zawzięte dysputy teologiczne. Dlaczego? Bo ci, którzy uważali, że jest stworzony, to mówili, no to Bóg nie może być stworzony. Bóg Jeżeli jest Trójca, to Bóg nie może stwarzać sam siebie jako niższą istotę. Dlatego oni mówili, że Pan Jezus nie jest stworzony, ale zrodzony. Bo jeżeli ktoś rodzi, to może taką samą istotę zrodzić. Że stworzenie zawsze jest niższe od stworzyciela. Ale ten werset wyraźnie mówi, że Pan Jezus jest początkiem nie zrodzenia Bożego, tylko stworzenia. Czyli jest kimś, kto był stworzony przez Wszechmocnego. Jest jeszcze inny fragment, który również często odnosimy do Pana Jezusa. W przypowieści jest mowa o mądrości. Tu jest o słowie, a tam o mądrości. Przed wiekami jestem zrządzona, przed początkiem, pierwej niż była ziemia. Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzona jest. Gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami, pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzona jest. Jeszcze był nie uczynił ziemi i równin na początku prochu okręgu ziemskiego. Gdy gotował niebiosa, tamem była. Gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami, gdy utwierdzał obłoki w górze i umacniał źródła przepaści. Tam byłam u niego jako wychowaniec i byłam uciechą jego na każdy dzień, grając przed nim na każdy czas. To słowo również często odnosimy do naszego Pana, który był, to on był w tym czasie, to on był wtedy. O stosunku, relacjach między Wszechmocnym Bogiem a naszym Panem Jezusem mówi jeden werset zapisany w liście do Filipian, drugi rozdział, a werset od 15 do 11. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym, zauważmy to sformułowanie, nie będąc Bogiem przez duże B, ale będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu. Czyli, że Pan Jezus był w jakimś kształcie, który jest podobny do Boga, ale nie poczytał sobie tego za drapiestwo, aby stać się równy. Czyli był Pan Bóg, a Pan Jezus był jaki?
Niższy.
Bo jak nie chciał być równy, czy znacie kogoś, kto chciał być równy Bogu? Była taka osoba, ale ona siedziała z drugiej strony. To był przeciwnik. Dwóch było, Pan Jezus i szatan. I szatan powiedział, wstąpię na wysokość i będę równy. Powiedział, że ja chcę być równy. Pan Jezus natomiast mówi, że on nawet sobie nie pomyślał o tym, żeby być równym Bogu. Stąd od razu widzimy, że to są pierwsze dwie różne istoty. Jedna jest wyższa, a druga jest niższa. I ta istota, którą jest Jezus, nawet nie myśli o tym, żeby być równa Najwyższemu. Stąd też nie można mówić, że to są dwie te same istoty, skoro jedna jest wyższa, druga jest niższa i mają tą świadomość. Pan Jezus ma świadomość, że nie chce nawet być równy Najwyższemu. Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. I postawą znaleziony jako człowiek, sam siebie poniżył, będąc posłusznym, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Czyli kolejna ważna informacja. Pan Jezus poniósł śmierć, czyli umarł. Czy Bóg, czy Stwórca Wszechświata może umrzeć?
Nie, wieczny.
Postawmy sobie takie pytanie. Czy Bóg może umrzeć? Czy Stwórca, czy Wszechmogący, który wszystko stworzył, może umrzeć? A jeżeli umarł, to co było? To był czas, że nie było...
Kto go obudził?
Kto go wzbudził? Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelką imię. Dlatego, że się uniżył i poniósł śmierć, to Bóg go dlatego, jeżeli by Boga nie było, jeżeli by Bóg umarł, to kto by go mógł wywyższyć? Jeżeli Pan Jezus byłby Bogiem, który umarł, to kto by go wywyższył? Wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię. Czyli nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus jest jakimś zwykłym aniołem, zwykłą istotą, ale otrzymał imię, które jest nad wszystkie imiona. Aby w imieniu Jezusowym wszelkie kolano skłaniało się tych, którzy są na niebiesie, i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią, a wszelki język, aby wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli ten werset nam mówi, że Panu Jezusowi trzeba oddawać cześć, a wręcz kto nie odda, no to nie może stanąć przed Ojcem. Że i wszyscy, nie tylko ci, którzy mieszkają na ziemi, ale którzy mieszkają na niebiesie i pod ziemią, czyli w całym wszechświecie, muszą uznać chwałę Jezusa. O relacji między Panem Bogiem a Jezusem świadczy również list do Kolosan, pierwszy rozdział, a między 15 i 18 wersetem, który pisze tak, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Pan Jezus jest obrazem Boga. Pamiętacie, jak powiedział, kto widzi mnie, to widzi Ojca. I pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych. Czyli, że jest tym pierwszym, który został stworzony. Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności. Wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. A On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim stoi. On też jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby On między wszystkimi przodkował. To jest stare tłumaczenie, ale dobrze oddaje, że Pan Jezus jest obrazem, nie jest Bogiem, nie jest tym stworzycielem, ale jest Jego obrazem. Tak jak my mówimy, no wykapany ojciec. No patrzymy na syna, mówimy, to znaczy, że to jest jedna i ta sama istota, ojciec i syn? Nie, wiemy, że są dwie, ale syn jest często obrazem, córka jest obrazem ojca czy obrazem matki. Tak samo Pan Jezus, gdy tu był na ziemi, nie chodziło tu o Jego ciało, ale o Jego charakter, o to, co mówił, to było obrazem tego, co Pan Bóg chciał przekazać ludziom. O tym, kim Pan Jezus jest teraz, czytamy w liście do Żydów, pierwszy rozdział, a duży fragment od 2 do 13 wersetu. A w te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Biblia Tysiąclecia podaje nie wieki, tylko wszechświat. To słowo wieki oznacza w konkordancji Stronga, gdy przeczytamy, nie tylko czas, ale oznacza również przestrzeń, oznacza wszechświat. I rzeczywiście Pan Jezus uczynił cały wszechświat, który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istotności Jego, czyli pokazuje, czym jest Pan Jezus, jasnością chwały i wyrażeniem istotności Boga. I zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach. Czyli Pan Jezus usiadł na prawicy majestatu, czyli otrzymał najwyższe miejsce we wszechświecie, po prawicy Boga. Tem się zacniejszy stawszy nad anioły, czym zacniejsze nad nie odziedziczył imię. Czyli pokazuje ten fragment, że Pan Jezus jest wyższy od wszystkich aniołów. Albowiem któremuż z aniołów rzekł, tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził. I zasiał, ja mu będę ojcem, a on nie będzie synem. Czyli mówi, że do aniołów nigdy w ten sposób się Pan Bóg nie zwracał. A zasięg, gdy wprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi, a niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży. Czyli wręcz Pan Bóg jakby wzywa aniołów, żeby się kłaniali Jezusowi. A zasięg o aniołach mówi, który anioły swoje czyni duchami, a sługi swoje płomieniami ognistymi. Ale do Syna mówi, stolica Twoja, o Boże, na wieki i wieków, a laska sprawiedliwości jest laska królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Przeto pomazał Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela nad uczestników Twoich. Tu jest ciekawe. Pomazał Cię, o Boże, Bóg Twój. W naszym tłumaczeniu to nie za szczęśliwie brzmi, bo dwa razy jest użyte to samo słowo. Natomiast w hebrajskim tak nie jest. W hebrajskim na słowo Bóg jest, może być użyte słowo Eli albo Jahwe. I ten werset mówi, pomagał ci Jahwe, o Boże. Czyli wyraźnie tekst hebrajski pokazuje, że chodzi o dwie osoby. Nasze to tłumaczenie gdańskie też było, to było tłumaczenie, jest bardzo dobre, ale no niestety wykonali je trynitarze, czyli ci, którzy wierzą w Trójcę. Być może jest to jeden sposób, że zastępując słowo Jahwe słowem Bóg, w ten sposób jakby, no, dla czytelnika nieznającego hebrajskiego, no to Boże i Boże to jest ta sama osoba, bo tak samo się nazywa. Dla czytelnika hebrajskiego to było jasne, że to są dwa słowa użyte, że kto inny jest Eli, a kto inny jest Jahwe. Biblia Tysiąclecia, katolicy tylko raz popełnili błąd i użyli imienia Bożego w pierwszym wydaniu Biblii Tysiąclecia, no i później już tego nigdy nie powtórzyli, bo od razu zostało to przeciwko nim wykorzystane przez świadków, którzy tym tłumaczeniem się posługują. Być może można by w inny sposób, niektórzy mówią, żeby nie wymawiać imienia Bożego, można to również, jeżeli by ktoś chciał uczynić, można to zrobić, na przykład pisząc przez dużymi literami to imię i pokazując, jakie tam jest słowo hebrajskie użyte. No niemniej jednak trynitarze nie chcą tego z jakichś względów robić, żeby nie pokazywać, gdzie jest mowa o Panu Bogu, a gdzie jest mowa być może o kimś innym, o Jego Synie. Czasami i my się damy zwieść i czasami niektóre wersety, które są do Pana Boga, cytujemy do Pana Jezusa. No, typowym przykładem jest, gdy młodzi śpiewali taką pieśń, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Niektórzy bracia, jak to, co oni śpiewają, przecież Pan już jest obecny. Ten tekst po hebrajsku brzmi, którzy oczekują. Jest mowa o wszechmocnym Bogu, a nie o... Czyli imię Boże jest użyte. Czyli jeżeli ktoś czyta po hebrajsku, ten tekst jasny jest. A natomiast jeżeli my go cytujemy, czasem możemy go cytować do Pana Jezusa, a to nie, no, nie jest takie oczywiste. Czyli zawsze, gdy czytamy Słowo Boże, patrzmy, czy tam jest imię Boże, bo jeżeli jest użyte imię Boże, to na pewno ten werset nie jest o naszym Panu. Jeżeli jest słowo Bóg, to może być albo o Bogu Wszechmogący, albo na przykład nasz Pan też jest nazwany Bogiem. Czyli gdy to chcemy wiedzieć, musimy czasami sięgnąć do oryginału. I też niektórzy mówią, no, że imię Boże, niektórzy mówią, imię Boże tylko dwa razy jest w Biblii powiedziane. No, ktoś, kto używa Biblii Gdańskiej. Jak ktoś używa Biblii Hebrajskiej, to w Starym Testamencie imię Boże jest zmienione 6000 razy. Tylko nie zostało przetłumaczone w naszych Bibliach. Ale przejdźmy dalej. Następny werset jest wersetem bardzo ciekawym. Drugi list do Koryntian. A, jeszcze nie dokończyłem. Jeszcze tu jest. I tyś, Panie, od początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One pominą, ale Ty zostajesz, a wszystko jako szata zwiotrzeją. A jako odzienie zwiniesz je i będą odmienione, ale Ty żeś jest ten, a lata Twoje nie ustaną. A do którego kiedyś z aniołów mówi, siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół pod nóżkiem nóg Twoich. Czyli ten werset nam mówi, że Pan Bóg położy nieprzyjaciół pod nogi swojego Syna. O tym, co się działo z naszym Panem, mówi drugi list Koryntian, 8 rozdział, a 9 werset. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogaty, abyście wy ubóstwem Jego ubogaceni byli. Jeżeli czytamy Ewangelię Mateusza, Łukasza, którąkolwiek, to w żadnej nie pisze, że Pan Jezus był kiedyś tutaj na ziemi bogaty. Pisze, że był synem
cieśli. No i okoliczności wskazują, że rodzice byli biedni, bo nie mieli nawet baranka, żeby złożyć na ofiarę, gdy się urodził. Czyli na ziemi tu Pan Jezus raczej bogaty z domu nie był. Ani bogactwa żadnego nie miał, bo mówi, że lisy mają jamy, a co Syn Człowieczy nie ma, żeby gdzie? To znaczy, kiedy był bogatym? A tu pisze, będąc bogatym, stał się... Czyli musiał być kiedyś bogatym. Gdzie był, kiedy był bogaty? Kiedy był? W niebie. Czyli ten werset pokazuje, że Pan Jezus istniał przed tym, aż przyszedł na ziemię. Wtedy był, w niebie był bogaty. I o Jego chwale, którą miał wcześniej, świadczy jeszcze inny werset z Ewangelii Jana, 17 rozdział, 5 werset. A teraz uwielbij mnie Ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którego miał u Ciebie pierwej, niżeli świat był. Pan Jezus mówi sam o sobie, że ja nie chcę nic, tylko uwielbij mnie tą chwałą, którą miałem, zanim jeszcze świat powstał. Potwierdza to, że On był tym, który był przed założeniem świata. I pierwszy list Jana, 4 rozdział, 9 werset. Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez Niego. Tego bogatego, tą bogatą istotę, która była jedną z najwyższych istot we wszechświecie, ta bogata istota stała się biedna, stała się, jak Pismo Święte mówi, uboga. Stała się człowiekiem. Dlaczego? Czy niewygodnie jej tam było w niebie? Czy to było złe? Nie, ale dlatego, żebyśmy my zostali ubogaceni. Abyśmy my mogli żyć przez Niego. Ewangelista Jan w 1 rozdziale, 10 werset tak pisze. Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi. To jest, którzy wierzą w imię Jego. Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. A to Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. I widzieliśmy chwałę Jego i chwałę jednorodzonego od Ojca, pełny łaski i prawdy. Pan Jezus przed przyjściem tu na świat był w niebie. Czytam o tym w Ewangelii Jana, 8 rozdziała, 23 werset. Odpowiedział Jezus i rzekł im: chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak prawdziwe jest świadectwo moje, bo wiem, skądem przyszedł i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skądem przyszedł i dokąd idę. I rzekł do nich: wyście z niskości, a jam z wysokości. Wyście z tego świata, a jam zaś nie z tego świata. I jeszcze jedna dysputa naszego Pana z Żydami w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 42 wersetu. Tedy im rzekł Jezus: być był Bóg Ojcem waszym, wtedy byście mnie miłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, a nim sam do siebie przyszedł, ale mnie On posłał. Pan Jezus mówi tak: przecież ja przyszedłem od Boga. Ale im się to nie podobało. Odpowiedział Jezus: jeżeli się ja sam chwalę, chwała moja nic nie jest. Jest ci Ojciec mój, który mnie chwali, o którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym, lecz go nie znacie, a ja go znam. I jeśli bym rzekł, że go nie znam, byłby podobnym wam kłamcą, ale go znam i słowa jego zachowuję. Pan Jezus powołuje się na osobistą znajomość z Bogiem, którego Żydzi tylko znali z nazwy i z prawa, i z księgi. Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój, i oglądał, i radował się. Pan Jezus się powołuje na autorytet. Abraham to był ktoś. To był ktoś, niekwestionowana postać. Jeden z najczęściej cytowanych imion w Biblii, w Nowym Testamencie, to właśnie Abraham. Nikt nie kwestionował jego autorytetu. Pan Jezus mówi: Abraham chciał mnie widzieć i mnie widział. Jest jakiś Żydowie. 50 lat nie masz i Abraham mówi, że Abrahama widziałeś. i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Czyli mówi: ja wcześniej byłem niż Abraham, ale to im się w głowach nie mogło pomieścić. Oni nie mogli pojąć, że ten człowiek, którego widzą, to był ktoś, kto przyszedł z nieba. Wiele wtedy uczniów jego słysząc to mówić: twarda to mowa, której któż jej słuchać może? A widząc Jezus sam w sobie, i zatem szemrali uczniowie jego, rzekli: toć was obraża? Cóż, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego, gdzie był pierwej? Duch ci jest, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są. Ale są niektórzy z was, co nie wierzą. Albowiem wiedział od początku Jezus, którzy byli, co nie wierzyli, i kto jest, co miał go wydać. I mówił: dlatego ci wam powiedział, iż żaden nie może przyjść do mnie, jeśli mu nie było dane od Ojca mojego. Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło nazad, a więcej z nim nie chodzili. Ewangelia Jana, 6 rozdział, od 60 wersetu. Pan Jezus przyszedł tu na ziemię, ale gdy mówił o tym, że ma umrzeć i że ma zmartwychwstać, to oni nie mogli zrozumieć, o czym mówi. Liście do Rzymian, 6 rozdział, 9 werset. Wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć mu nie panuje. I Ewangelii Jana, 3 rozdział, 31. Który z nieba przyszedł, nad wszystkie jest. Kto z ziemi jest, ziemski jest i ziemskie rzeczy mówi. Ten, który z nieba przyszedł, nad wszystkie jest. A co widział i słyszał, to świadczy. Świadectwa jego żaden nie przyjmuje. Pan Jezus przyszedł z nieba i stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem, który był człowiekiem, który mógł umrzeć. Ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka, nie przez Boga, ale przez człowieka też powstanie z umarłych. 1 Koryntian 15:21. To znowu bardzo ważna nauka. Pan Jezus przyszedł na ziemię nie jako Bóg, ale jako człowiek. Przecież na ziemię przychodzili, wiele razy przychodzili na ziemię aniołowie. Takich historii mamy dziesiątki. Oni przychodzili, zmieniali się, przyjmowali postać ludzką i odchodzili. Czy oni byli ludźmi? Nie, przyjmowali postać człowieka. Ale Pan Jezus chyba jako jedyny nie przyszedł w ten sposób, przecież mógł tak przyjść, ale co, jak go Pan Bóg posłał? On przestał być aniołem, stał się człowiekiem i narodził się jako dziecko i rozwijał się jako człowiek. Czyli był nie aniołem, tylko gdy był na ziemi, był człowiekiem. Bo przez człowieka śmierć, przez człowieka powstanie z umarłych. I w liście do Żydów, w 7 rozdziale od 26 wersetu czytamy: takiego zaiste przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, który by się stał wyższy nad niebiosa, który by nie potrzebował na każdy dzień, jako oni najwyżsi kapłani, pierwej za swoje grzechy własne ofiar sprawować, a potem za ludzkie. Bo to uczynił raz, samego siebie ofiarowawszy. Albowiem zakon ludzi podległych krew kości stanowił za najwyższych kapłanów, a słowo przysięgi, które się stało po zakonie, postanowiła Syna Bożego doskonałego na wieki. Czyli pokazuje, że kapłanami byli ludzie. I kapłanem tak samo stał się Syn Boży. Odpowiadając, anioł rzekł do niej: Duch Święty stąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię, przetoż i to, co się z ciebie narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. Synem, Pan Jezus był Synem Bożym, ale nie narodził się jako Bóg. Potwierdza to apostoł Paweł w liście pierwszym do Tymoteusza, 2 rozdział, a 5-6 wersetu. Bo jeden jest Bóg, mowa o najwyższym Bogu, i jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. To nie ma wątpliwości, że pośrednikiem nie jest Bóg, między Bogiem a ludźmi jest kto? Jest człowiek. Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Jako człowiek. I to jest też podstawowa różnica między wieloma chrześcijanami a nami, którzy uważają, że Pan Jezus był tu na ziemi, ale jako Bóg. Czy Bóg może cierpieć, czy może odczuwać ból, czy można go zabić? Nie. Natomiast Pan Jezus cierpiał, był zabity, przestał istnieć i wreszcie powstał z grobu. To wszystko dotyczyło człowieka Jezusa Chrystusa. Jako napisano, nie ma sprawiedliwego ani jednego, albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Czytamy, że ludzie wszyscy zgrzeszyli. I nikt z grzesznych ludzi nie mógł odkupić z grzechu swojego brata. Psalm 49, 8 werset mówi tak: gdyż brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani może dać Bogu okupu za. Psalmista nie widział możliwości, żeby ktokolwiek z ludzi mógł swojego brata odkupić z mocy grobu. Bo wtedy jeszcze nie było doskonałego człowieka Jezusa Chrystusa. I dowiadujemy się jeszcze jedną bardzo ciekawą, bardzo dziwną, trudną do wytłumaczenia rzecz. W liście do Żydów, 5 rozdział, a od 8 wersetu czytamy: a choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Pytanie: czy Pan Bóg może się czegoś uczyć? Czy Pan Bóg musi się uczyć posłuszeństwa? Natomiast tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, braterstwo. Bardzo często mówimy, czy Pan Jezus był istotą doskonałą. Czy jak został stworzony jako pierwsze stworzenie Boże, czy był doskonały? Czy mógł być źle stworzony? Ale zobaczcie, że nawet istota doskonała posłuszeństwa musi się nauczyć. Co innego jest doskonałość, co innego jest wygląd, co innego jest charakter, a co innego jest, gdy się ma wolną wolę, to pewnych rzeczy każda istota, nawet Logos, musiał się nauczyć. Chociaż nie mamy nigdy powiedziane, że był nieposłuszny. Ale ten werset nam mówi, że się musiał jeszcze posłuszeństwa nauczyć. Czyli nawet tak wielka i tak potężna istota, jednak czegoś tu na ziemi, on nie tylko przyszedł na ziemię, żeby złożyć za nas ofiarę, ale także i coś było dla niego, bo on się tutaj cierpiąc nauczył posłuszeństwa. A tak, doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym, przyczyną zbawienia wiecznego, nazwany będąc od Boga kapłanem najwyższym według porządku Melchizedekowego. W Dziejach Apostolskich tak apostoł mówi w 5 rozdziale o tym: Bóg on ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wyście zabili, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg za księcia i zbawiciela wywyższył prawicą swoją, aby dana była ludowi izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechu. Za tą śmierć, którą złożył w ofierze, został wywyższony i usiadł po prawicy Bożej. To też opisuje w wielkim widzeniu objawiciel Jan w 5 rozdziale, 12 wersecie, gdy tak mówi o baranku z widzenia, ale my wiemy, że tym barankiem jest Jezus, mówiący głosem wielkim: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość, cześć i chwałę i błogosławieństwo. Dlatego my od tego czasu nikogo według ciała nie znamy, A chociaż my też znali Chrystusa według ciała, lecz teraz więcej nie znamy. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście, piąty rozdział, szesnasty werset. Że teraz, mówi teraz już my, to nie znamy tego Chrystusa według ciała, którego widzieliśmy. Czy apostoł Paweł go widział? Według ciała nie. Ale mówi, to nie jest już istotne, co było według ciała, ale teraz już znamy go innego. I jako też napisane, stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam w ducha ożywiającego. To pokazuje, że Pan Jezus, będąc istotą duchową, stąpił tu na ziemię, stał się człowiekiem, narodził się jak człowiek, żył jak człowiek, umarł jak człowiek i został wzbudzony. Ale już, jak czytam w liście 1 Piotra, 3 rozdział, 18 werset, bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, ale ożywiony duchem. Czyli Pan Jezus, gdy zmartwychwstał, to już nie zmartwychwstał do tego swojego ziemskiego ciała. Został ożywiony duchem. Stał się istotą z powrotem duchową. W liście do Żydów w 2 rozdziale, a 9 werset czytamy. Ale tego, który ma na małą chwilę, mniejszym stał się od aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował, albowiem należało na tego, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przywodząc, wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym uczynił. Czyli pisze, że Pan Jezus stał się tylko na małą chwilę, stał się człowiekiem, stał się mniejszym od aniołów. Ale teraz, po zmartwychwstaniu, jest już istotą duchową. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, 3 rozdział, a 2 werset pisze tak. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak, jako jest. Jeżeli by chodziło o cielesne widzenie i spotkanie z Panem, to czy apostoł Jan nie widział i nie spotykał się z Panem? Ale on mówi, my jeszcze nie wiemy, czym będziemy. Ale gdy się On objawi, to my będziemy podobni Jemu. Czyli zobaczcie, jeżeli by mowa było o cielesnym objawieniu, to czy apostoł mówi, nie wiadomo, czym będziemy, no jak jesteśmy ludźmi i mamy być ludźmi, to wiadomo. Ale mówi, my nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Jedno tylko wiemy, że staniemy się podobni do Pana. Jak On się objawi, to my będziemy Go tacy jak On. W liście do Rzymian, 8 rozdział, 17 werset. A iż dziećmi, tedy dziedzicami. Dziedzicami wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeżeli tylko z Nim cierpimy, abyśmy z Nim też byli uwielbieni. Czyli pokazuje, że my, którzy cierpimy z Nim, będziemy też uwielbieni i staniemy się tacy jak On. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, 18 werset, gdy Pan Jezus przychodzi po zmartwychwstaniu, to tak mówi do uczniów, ale Jezus przystąpiwszy mówi do nich, a rzekł, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czyli mówi uczniom, że ja już nie jestem tutaj człowiekiem, tak jak byłem mistrzem z Nazaretu, ale teraz mi jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Apostoł Piotr, mówiąc o nas, w 2 liście do Piotra, w 1 rozdziale i 4 werset mówi tak. Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia. Inne tłumaczenia mówią boskiej natury. Uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie w pożądliwościach. Abyśmy my stali się uczestnikami boskiego przyrodzenia, boskiej natury. A jaka to boska natura? To mówi w liście do Efezjan, 1:20, którego okazał w Chrystusie, gdy go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebiesie. Czyli po prawicy, po prawej ręce, najzaszczytniejsze stanowisko we wszechświecie. To już zobaczymy, to co, to nie jeden werset, to kilka wersetów już wcześniej mówiło, że Pan Jezus tam, na tym miejscu usiadł. To miejsce jest o tyle ważne, że ono się wiąże nie tylko z istotą, ale i ze stanowiskiem. Ktoś, kto siedzi po prawicy Bożej, to jest drugim po wszechmocnym. To jest miejsce, które daje również władzę, bo jemu będą poddane wszystkie stworzenia, które daje władzę i autorytet, której nikt nie może kwestionować. Apostoł Paweł w liście do Kolosa w 2:9 tak to nam tłumaczy, żebyśmy mogli to zrozumieć. Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cielesnie. Jesteście w nim dopełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności. W nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cielesnie. Czyli on ma boską naturę. Tu nigdzie nie jest mowa, że jest równy Bogu. Ale wszystko to, co jest cechą Boga, to mieszka w nim. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do jednego ważnego tematu. Powiedzieliśmy już, że Pan Jezus był istotą duchową. Później stał się człowiekiem, był istotą ludzką, umarł jako człowiek, został wzbudzony jako duch, przebywał jakiś czas jako istota duchowa na ziemi, był widziany przez uczniów, aż po pewnym czasie odszedł do nieba i wtedy nastąpiło to, o czym czytamy, że usiadł na prawicy Ojca na wysokości. Czy po jego wstąpieniu do nieba? Po tym, jak usiadł na prawicy Bożej, czy ktoś z ludzi go widział? No, nie mówię tu o jakichś objawieniach, które miały tam miejsce i którzy ludzie opisują, że widzieli Chrystusa, widzieli... Nie, żelazne świadectwo, że ktoś widział... Jest jeszcze cała część duża Biblii, która po wstąpieniu Pana Jezusa opisuje historię chrześcijan, która jest niepodważalna. Czy jest jakieś świadectwo, że ktoś widział Pana Jezusa po wstąpieniu do nieba? Apostoł opisuje, że ukazał się 500 osobom, ale jeszcze przed wstąpieniem do nieba. Po wstąpieniu do nieba. Czy ktoś go widział?
Saul.
Tak, jest jeden przypadek. A gdy jechał, stało się, gdy przybliżał się do Damaszku, że z prędka oświeciła go światłość z nieba, a patrzy na ziemię, usłyszał głos do siebie mówiący: Saulu, Saulu, przeczem mnie prześladujesz? Wtedy rzekł: Któżeś jest, Panie? A Pan rzekł: Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Trudno Tobie przeciwościniowi wjeżdżać. A Saul, drżąc i bojąc się, rzekł: Panie, co chcesz, abym czynił? A Pan do niego: Wstań, a wnieś do miasta, a tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy byli w nim w drodze, stanęli, zdumiawszy się, głos tylko słysząc, ale nikogo nie widząc. I wstał Saul z ziemi, otworzywszy oczy, nikogo nie widział. Wtedy, ująwszy go za rękę, prowadzili go do Damaszku. Czy Saul widział Pana, czy nie? Ci, którzy z nim szli, słyszeli tylko głos. A czy Saul widział Pana? Głos na pewno słyszał, bo wiedział, co mu powiedział. Ale czy go widział?
Nie.
No właśnie, czy widział, czy nie widział? Czytajmy dalej. Dzieje apostolskie, 9:17. I podszedł Aniasz, Ananiasz i wszedł do onego domu, a włożył na niego ręce i rzekł: Saulu, bracie, Pan mnie posłał, Jezus on, który ci się ukazał w drodze, którą zjechał, abyś przejrzał, a był napełniony Duchem Świętym. Ananiasz mówi, że Pan Jezus któregoś usłyszał? Nie, który ci się ukazał. Co więc widział apostoł Paweł? Wiele relacji mamy, że wielu ludzi opowiada, że widziało Jezusa, że w jakimś tam stroju, że takie relacje, wiele takich relacji jest. Czy relacja apostoła Pawła jest taka sama? Widziałem postać w śnieżystej szacie. Tak apostoł Paweł to opisuje? Apostoł Paweł stanął przed królem Agrypą i mówił prawdę. I tak opisuje tą sytuację. W południe, w drodze będąc, widziałem o królu postać taką białą. Nie mógł tak powiedzieć. To każdy by przekonałby tego króla, że widział rzeczywiście ten Jezus, co się mu pokazał. Nic tego. Światłość z nieba jaśniejszą nad światłość słoneczną, która oświeciła mnie i tych, którzy wyjali za mną. A gdyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos mówiący do siebie, a mówiący żydowskim językiem: Saulu, Saulu, przedże mnie prześladujesz. Trudno tobie przeciw ośniowi wierzgać. A ja rzekł: Któżeś, Panie? On rzekł: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz. Ale wstań, a stań na nogach twoich, gdyżem ci się dlatego pokazał, gdyżem ci się, co zrobił? Pokazał, abym cię uczynił sługą i świadkiem tak tych rzeczy, któreś widział, jako i innych, których ci się pokażę. Wyrywając cię od tego ludu i od pogan, do których cię posyłam, ku otworzeniu oczy ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi przez wiarę, która jest we mnie. I żeby temu było nie dość, to apostoł Paweł jeszcze mówi do Koryntian w pierwszym liście, 15 rozdział, 8 werset: a na ostatek po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Apostoł Paweł mówi, że widział naszego Pana. Ale nie widział postaci, nie widział osoby, ale widział tylko co? Światłość. I to samo, o tym samym mówi apostoł Jan w objawieniu, w pierwszym rozdziale, a 16 werset. I miał w prawej ręce swojej 7 gwiazd, a z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako słońce, kiedy jasno świeci. Wyglądał nasz Pan. Zobaczcie, braterstwo, teraz rozumiemy te słowa, które mówił apostoł Jan, że my teraz nie wiemy, czym będziemy, ale gdy się On objawi, to dopiero jak się staniemy tacy jak On, to wtedy Go dopiero co? Ujrzymy. Dlaczego? Spróbujcie zrobić takie małe doświadczenie. Wyjdźcie w południe, jak mówi apostoł Paweł i apostoł Jan, kiedy jest słońce w południe, popatrzcie na słońce i zobaczcie, to ujrzycie. Nic. I to zobaczył apostoł Paweł, gdy jechał do Damaszku. Czy miał wątpliwość, kto to jest? Nie widział postaci, nie widział osoby, słyszał tylko głos i poznał moc. Czego nas ta historia uczy? Uczy nas, że po wzbudzeniu naszego Pana my już nie będziemy Go oglądać cielesnymi oczyma. Bo On jest jak słońce w południe. On ma boską naturę, która dla ludzi jest nie do ujrzenia. Która jest jak słońce w południe. Dlatego też nie spodziewajmy się, że ujrzymy Go tak, jak niektórzy to oczekują, na białym koniu jadącym na niebie, bo On jest istotą duchową i Jego obecność widzimy tylko oczyma wiary. Widzimy jak światłość, która jasno świeci. Zobaczcie, to jest znak rozpoznawczy. Światło jak słońce południe. Gdy widzimy światłość, gdy pojawia się światłość, to znak, że że to jest ktoś, kto to światło zniesie, nasz Pan. Nie widzimy Jego postaci, nie widzimy Jego osoby, ale widzimy Jego moc. Gdy widzimy, że na ziemi pojawia się światłość, to znaczy, że On jest obecny. Nie spodziewajmy się, że zobaczymy postać, że zobaczymy osobę, zobaczymy tylko moc i możemy usłyszeć głos. Głos, który mówi i który nas przekonuje. Ale ci, którzy stoją obok, to co? Pamiętacie, jak było za czasów naszego Pana, za pierwszym razem? To oni nie słyszeli głosu, tylko powiedzieli co? Zagrzmiało! Coś zagrzmiało, ale co to było, to nikt nie wiedział. Zauważcie, że pewne wydarzenia, które dla nas są znakami, które dla nas są ewidentnymi dowodami, dla innych to tylko głos żmotu. Nie dziwmy się więc, że niektórzy nie widzą Pańskiej obecności, bo oni myślą, że to tylko zagrzmiało. I jak ci, którzy jechali z Pawłem, zdziwili się, że spadł z konia, nie wiedzieli, co się stało. A to było działanie naszego Pana. Na Pawle je można było łatwo zauważyć, bo on zmienił swoje życie. Zobaczmy, braterstwo, gdy przypatrujemy się to, co się dzieje na świecie. Porównajcie. Weźcie sobie jakąkolwiek książkę historyczną. Jakiekolwiek, jeżeli macie wątpliwości, to spytajcie się, jak jeszcze żyją dziadków, którzy pamiętali swoich, tych, którzy żyli w początku XIX wieku. Jak wtedy wyglądał świat? Takich zmian nie było nigdy w historii. To są tak olbrzymie zmiany, że trudno je nazwać dziełem przypadku. To są zmiany zarówno na dobre, ale jak i na złe. Ale to są tak olbrzymie zmiany, że trudno, żeby działy się tak z siebie przypadkowo. Ta jak zmiana apostoła Pawła, zmiana jego zachowania, które zauważyli wszyscy jego otoczeniu. Tak dzisiaj świat widzi, że są wielkie zmiany i one coraz są większe, ale ludzie nie wiedzą, dlaczego to się dzieje. My natomiast wiemy, że ten, który siedzi po prawicy Bożej, zaczyna obejmować władzę. I to wszystko, co się dzieje, nie jest dla nas, tak jak dla innych, zaskoczeniem. Bo my, tak jak apostoł Paweł, widzimy go oczyma wiary, widzimy jasną światłość słoneczną i słyszymy głos, który puka do drzwi tego, który przyszedł, Jezusa Chrystusa. Ale nie czekamy go i nie spoglądamy na niebo, bo wiemy, że jego obecność jest duchową obecnością, że działa poprzez swoją moc i my jako ludzie nie ujrzymy go już teraz cielesnymi oczyma. Ujrzymy go dopiero takim, jakim jest, gdy będziemy tak jak on przemienieni do chwały. Amen.